Paweł Machcewicz, Andrzej Paczkowski. Wina, kara, polityka. Rozliczenia ze zbrodniami II wojny światowej.
Tytuł tygodnia.
Rudolf Hess.
Joachim von Ribbentrop.
Pokonaną III Rzeszę podzielono na strefy okupacyjne, a zwycięzcy alianci przystąpili do oceny i ukarania sprawców zbrodni narodowo-socjalistycznych. W następnych dziesięcioleciach z oceną przeszłości musieli też uporać się sami Niemcy. Wybitni historycy Andrzej Paczkowski i Paweł Machcewicz zastanawiają się, czy na pewno ukarano tych, którzy na to najbardziej zasługiwali i czy wina spotkała się ze słuszną karą. Czyta Piotr Maciejewski.
Już w listopadzie 1946 roku brytyjski rząd podjął decyzję, że procesy niemieckich sprawców zbrodni powinny być jak najszybciej zakończone. Wynikało to z reorientacji polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii, która coraz większe zagrożenie upatrywała w Związku Sowieckim, a odbudowę Niemiec traktowała jako warunek stabilności i bezpieczeństwa Europy. Brytyjczycy byli już do pewnego stopnia znużeni procesami, a nazizmu na ogół nie postrzegali jako najbardziej radykalnego, wyjątkowego w historii zła, co wynikało też z faktu, że nie doświadczyli niemieckiej okupacji. Nie podzielali także idealistycznego nastawienia Amerykanów, którzy przez kilka pierwszych powojennych lat rozliczenia z narodowym socjalizmem uznawali za najlepszy sposób reedukacji Niemców i do pewnego stopnia także zapobiegania przyszłym wojnom i zbrodniom. Do najbardziej znanych przeciwników kontynuowania przez Brytyjczyków procesów niemieckich zbrodniarzy należał Winston Churchill. W 1948 roku dobitnie wypowiadający się na ten temat w Izbie Gmin.
General Jodl, the representative of the German High Command.
Najsilniejsze protesty wywołał proces feldmarszałka Ericha von Mansteina, który od sierpnia 1945 roku znajdował się w rękach Brytyjczyków. Proces był odwlekany, a Londyn zdecydował się na niego dopiero pod międzynarodową presją. Ekstradycji Mansteina domagały się Związek Sowiecki i Polska, by odeprzeć zarzuty, że całkowicie zaniechał ścigania nazistowskich przestępców. Feldmarszałka obarczano odpowiedzialnością za mordowanie Żydów, jeńców wojennych i ludności cywilnej na zapleczu tej części frontu wschodniego, która mu podlegała. Wydawał rozkazy nakazujące Wehrmachtowi udzielanie wsparcia Einsatzgruppen w przeprowadzanych przez nie masakrach. Przeciwko sądzeniu marszałka, uważanego za jednego z najbardziej błyskotliwych niemieckich dowódców i jednocześnie uosobienie rycerskości Wehrmachtu, występowała znaczna część brytyjskiej opinii publicznej. Ze służby wystąpiła na znak protestu nawet część personelu wojskowego zajmującego się do tej pory ściganiem niemieckich przestępców wojennych. W parlamencie zainicjowano publiczną zbiórkę na opłacenie obrońców Mansteina. Jednym z pierwszych darczyńców był Winston Churchill. W sierpniu 1949 roku Mansteina skazano na 18 lat więzienia. Manstein wyszedł na wolność w 1952 roku. Dokładnie wtedy, gdy Republika Federalna Niemiec przygotowywała się do ratyfikowania układu o Europejskiej Wspólnocie Obronnej, w ramach której miały być utworzone niemieckie oddziały.
Współautor książki, historyk profesor Paweł Machcewicz.
Pamiętajmy jednak, że w NRD po powstaniu tego państwa właściwie ogłoszono, że kwestia rozliczeń jest zamknięta i że NRD jest ucieleśnieniem niemieckiego antyfaszyzmu i jakby zniknęły w ogóle z obrazu te miliony Niemców wciąż żyjących w NRD, które również były członkami partii nazistowskiej, czy jakby popełniały drastyczne zbrodnie, ale jeżeli analizujemy denazyfikację w takim realnym wymiarze, to jednak w NRD współpraca byłych funkcjonariuszy Gestapo ze Stasi, czy wręcz ich służba w szeregach Stasi była wyjątkiem. Oni raczej byli poukrywani. To samo dotyczy sędziów. Zdarzali się sędziowie o przyszłości nazistowskiej w NRD, ale oni byli bardzo nieliczni. Natomiast w Republice Federalnej Niemiec doszło do właściwie pełnej rehabilitacji, powrotu na wszystkie ważne stanowiska byłych nazistów, nawet byłych funkcjonariuszy Gestapo, którzy w latach 50., a nawet jeszcze 60. często byli komendantami policji w dużych miastach zachodnio-niemieckich. I ta ciągłość elit była jednak w Republice Federalnej Niemiec znacznie silniejsza niż w NRD.
Najgłośniejsze procesy dotyczyły mordowania osób upośledzonych psychicznie i fizycznie w Hadamar, i innych tzw. ośrodkach eutanazyjnych. W procesie we Frankfurcie nad Menem w 1947 roku dwóch lekarzy z tego pierwszego ośrodka zostało skazanych na śmierć, ale wyroki zamieniono potem na dożywocie. Obaj wyszli na wolność w latach 50. W procesie morderców w białych kitlach z ośrodka Kalmenhof, gdzie zabijano dzieci, sąd we Frankfurcie skazał troje lekarzy, dwóch mężczyzn i kobietę, na karę śmierci. Sądy wyższych instancji uniewinniły dwoje z nich, a wyrok trzeciego zamieniły na dożywocie. Do 1950 roku niemiecki wymiar sprawiedliwości osądził 5228 osób, nie licząc procedur quasi-sądowych w ramach denazyfikacji. Więcej niż Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi razem wzięci. Na ogół orzekano w sprawach przestępstw mniejszej wagi. Procesy tzw. eutanazyjne były raczej wyjątkiem, a wydawane wyroki były niewysokie. Gdy jednak weźmie się pod uwagę, że alianci bardzo szybko rozpoczęli politykę łagodzenia wyroków i ułaskawień, dysproporcja pod względem długości rzeczywiście odbytych kar między skazanymi przez aliantów a skazanymi przez niemieckie sądy znacznie się zmniejszy. Po powstaniu RFN procesy nazistowskich sprawców na szereg lat de facto zamarły.
Książkę wydało wydawnictwo Znak Horyzont oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Audycję przygotował Jacek Kosiak.